bez barier.
Przyznawanie rent i rent socjalnych, orzekanie o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, świadczenia uzupełniające i świadczenia rehabilitacyjne. Te i nie tylko te sprawy załatwiamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier przypomnimy, na jakich zasadach możemy ubiegać się o związane z chorobami i niepełnosprawnością świadczenia i zasiłki w ZUS-ie. Zapraszam.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Zaczynamy od tradycyjnego już przypomnienia, że renta z tytułu niezdolności do pracy i związane z nią orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy to nie to samo, co orzeczenie o niepełnosprawności, choć w niektórych przypadkach są one traktowane równorzędnie, a naszym gościem jest dziś pani Katarzyna Krupicka, rzecznik Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Pani Katarzyna obiecała nam dzisiaj kilka niespodzianek, ale orzeczenie o niepełnosprawności wciąż nie jest podstawą do ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Tutaj się nic nie zmieniło.
Tu cały czas nic się nie zmieniło. Jeżeli mamy lekki, umiarkowany, znaczny stopień niepełnosprawności, to nie jest jeszcze podstawa do ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Możemy dołączyć to orzeczenie, gdy będziemy składać wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, bo oprócz wszystkich dokumentów dotyczących stażu, naszego wynagrodzenia, a także wszystkie dokumenty dotyczące naszej choroby, oczywiście musimy w dalszym ciągu przynieść do Zakładu Ubezpieczeń, wypełnić wniosek, złożyć go, a jeżeli już jest orzeczona znaczna, umiarkowana bądź lekki stopień niezdolności do pracy, możemy takie orzeczenie jako pomocne dołączyć do tego, żeby lekarz orzecznik miał pełny ogląd naszego stanu zdrowia. No i oczywiście mamy trzy rodzaje niezdolności do pracy. Ta częściowa niezdolność, całkowita niezdolność do pracy oraz całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji. A przy ubieganiu się o rentę z tytułu niezdolności do pracy musimy przede wszystkim mieć określony staż pracy. Ten staż pracy jest uzależniony również od wieku, w jakim zachorowaliśmy i jest on różny dla osób w różnym wieku. I jeżeli nie mamy ukończonych 20 lat, to wystarczy nam tylko rok pracy. Z kolei, gdy mamy 22 lata i nie skończyliśmy 25, 3 lata, między 20 a 22, 2 lata. 4 lata to już są osoby, które mają ponad 25 lat, a 5 lat dla tych wszystkich osób, które ukończyły już 30 rok życia. No i oczywiście musimy mieć ten wymagany staż i tu jest teraz taka malutka nowinka. A ta nowość weszła w związku ze zmianą do ustawy 18 września 2021 roku, czyli jest to naprawdę bardzo, bardzo świeża sprawa, bo mówiliśmy zawsze, że taka osoba musi udowodnić 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu okresów składkowych i nieskładkowych. Ale do tych okresów składkowych i nieskładkowych nie były zaliczane świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze lub zasiłki dla opiekunów, od których nie były odprowadzane składki emerytalno-rentowe. I właśnie ta ustawa od 18 września pozwala nam na wliczanie tych okresów, czyli sprawowania opieki nad osobą chorą, kiedy nawet nie są odprowadzane te składki emerytalno-rentowe. I również ta niezdolność do pracy może powstać w tych okresach. I oczywiście, jeżeli chcemy już zakończyć temat renty z tytułu niezdolności do pracy, to jeszcze jeden warunek. Niezdolność do pracy musi powstać właśnie w czasie okresów składkowych bądź nieskładkowych, a te okresy też już teraz wchodzą do nich, lub w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.
Ale żeby móc ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, musimy najpierw uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy, więc te wszystkie dokumenty, które stwierdzają, jak długo pracowaliśmy, czy na jakich rodzajach zasiłków byliśmy, nie wystarczą. Trzeba jeszcze pójść do lekarza orzecznika i jest to lekarz orzecznik specjalny, zatrudniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Musimy się przed tym lekarzem stawić albo niekoniecznie.
To prawda, ale tak naprawdę nie rozpoczynamy od lekarza orzecznika, bo nasza droga do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy rozpoczyna się od zbierania wszystkich dokumentów. Wypełniamy wniosek, zbieramy świadectwa pracy, zbieramy nasze wynagrodzenia i zbieramy również całą dokumentację medyczną. Jeżeli nasz lekarz rodzinny ma pełny ogląd naszej choroby, może to ten jeden lekarz wypełnić druk OL9 i my możemy tylko dołączyć jakieś szczątkowe nasze dokumenty dotyczące badań profilaktycznych bądź inne wyniki badań i to możemy przedłożyć właśnie dla lekarza orzecznika. I tak naprawdę cała procedura renty rozpoczyna się nie od badania, ale najpierw ten wniosek trafia właśnie do takich osób, które sprawdzą, czy mamy wymagany staż pracy, żeby w ogóle nas skierować na takie badanie. Bo jeżeli okaże się, że nie pracowaliśmy przez bardzo długi okres czasu i z dokumentacji medycznej również nie będzie wynikało, że nasze schorzenie jest zadawnione, że rozpoczęła się ta choroba dopiero teraz, a my pracowaliśmy 20 lat temu i przerwaliśmy tę pracę, to może się zdarzyć tak, że taka osoba w ogóle nie zostanie skierowana do lekarza orzecznika, tylko zostanie jej od razu wydana decyzja odmawiająca prawo do renty, bo nie będzie miała wystarczającego stażu pracy, żeby o tą rentę się ubiegać. Ale jeżeli oczywiście zakładamy, że taka osoba pracowała, ma wystarczający staż pracy, od razu zostaje to sprawdzone i wówczas skierowane do lekarza orzecznika. I wówczas zostajemy wezwani, bądź nie na to badanie. Pandemia doprowadziła do tego, że większość tak naprawdę badań odbywała się bez udziału naszych klientów, ponieważ mieliśmy taki, a nie inny czas. Czas był bardzo trudny, ale powoli wracamy do normalności i badania przeprowadzane w sposób bezpośredni były naprawdę rzadkością, a w tej chwili te badania odbywają się coraz częściej, ale wypracowane już przez nas metody zaskutkowały tym, że jednak korzystamy w dalszym ciągu z tego, że jeżeli nasz klient dostarcza dokumentację pełną, obfitą i mamy pełny wgląd w to, jak wygląda jego przebieg choroby i nie ma powodu, żeby zastanowić się, żeby przyznać mu tą rentę z tytułu niezdolności do pracy, czyli orzec niezdolność, wówczas może nawet nie być zaproszony na takie badanie.
Czyli wszystko może się odbyć online, więc
tak jest, zdalnie.
Najważniejsze jest to, żeby zebrać dobrą, bogatą dokumentację medyczną. No i oczywiście dokumentację dotyczącą naszych okresów zatrudnienia. Ale są też osoby, które nigdy nie pracowały.
Zgadza się. I takie osoby również nie pozostają bez możliwości przyznania żadnego świadczenia. Mamy tak naprawdę dwa rodzaje świadczeń, z których takie osoby mogą skorzystać, a jest to uzależnione też od tego, kiedy u takiego klienta powstała niezdolność do pracy. Jeżeli jest to osoba, która ukończyła już 18 lat i stała się całkowicie niezdolna do pracy, utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy jeszcze w czasie nauki, czyli albo przed 16 rokiem życia, albo w czasie nauki przed 25 rokiem życia, wówczas taka osoba przy orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy może starać się o tak zwaną rentę socjalną. I tutaj nie ma mowy o żadnym kompletnie stażu pracy. Wówczas całkowita niezdolność do pracy uprawnia ją do tego, by takie świadczenie otrzymać. I to świadczenie jest wypłacane w kwocie świadczenia minimalnego, minimalnej emerytury, czyli na dzień dzisiejszy 1250 zł i 88 groszy. I tu znowu nowinka dla tych osób. Mam nadzieję, że bardzo pozytywna, ponieważ bardzo wiele młodych ludzi, którzy przechodzą na tą rentę socjalną, często pracuje i dorabia, ponieważ nie są to wysokie świadczenia, a wiadomo, że potrzeby młodych ludzi, zresztą każdego człowieka, są takie, że jeżeli mają tylko możliwość i siły i zdrowie na tyle im pozwalają, że mogą pracować i znalazły taką pracę, więc pracują. I do tej pory przy rencie socjalnej trzeba było pilnować limitu 70% minimalnego wynagrodzenia. I od 1 stycznia 2020 roku. Jest zmiana, która mam nadzieję, że te osoby zadowoli, ponieważ wreszcie renta socjalna będzie traktowana tak, jak wszystkie pozostałe renty z tytułu niezdolności do pracy, czy też renta rodzinna, czy też wcześniejsi emeryci. Będziemy pilnować progu 70% do chwili, kiedy nie ma potrąceń żadnych ze świadczenia. Jeżeli osoba pobierająca rentę socjalną przekroczy próg 70%, ale nie przekroczy 130%, czyli na dzień dzisiejszy to jest 7155 zł i 90 groszy, wówczas wchodzimy na potrącenia, a jeżeli dopiero przekroczy te ponad 7 tysięcy, jej świadczenie będzie mogło być zawieszone. I tak jak do tej pory przy rencie socjalnej, jeżeli dana osoba przekroczyła ten dolny próg 70%, to od razu traciła prawo do świadczenia za dany miesiąc. Jeżeli nawet to świadczenie zostało wypłacone, wówczas natychmiast żądaliśmy zwrotu tego świadczenia, ponieważ traktowaliśmy jako rentę nienależną. A teraz to świadczenie, nawet jeżeli ta osoba przekroczy ten próg 130%, zostanie wypłacone, będzie mogła rozliczyć całość osiągniętych zarobków, tak jak wszyscy pozostali emeryci i renciści, albo miesięcznie, jeżeli będzie korzystniejsze, albo w skali roku.
I bardzo często właśnie to rozliczenie w skali roku, jeżeli te dochody nie są takie, że co miesiąc ta sama kwota, to okazuje się, że ono jest bardziej
zdecydowanie
korzystne.
I warto również też wspomnieć o tym, że nie będą tutaj już wchodziły przychody z najmu czy dzierżawy, tak jak do tej pory wchodziły przy rencie socjalnej, a także niektóre rodzaje prac, a przede wszystkim prace na umowie zlecenia uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, czyli osób, które nie ukończyły 26 roku życia, oraz honoraria z tytułu działalności twórczej i artystycznej. Te wszystkie składniki wchodziły przedtem i powodowały niemożliwość wypłacania renty socjalnej, a w tej chwili już te przychody nie będą powodowały ani zmniejszenia, ani zawieszenia świadczenia.
To rzeczywiście wręcz zmiana filozofii, jeżeli chodzi o rentę socjalną. Wreszcie nie jest ona demotywująca do tego, żeby podejmować pracę, tylko wręcz przeciwnie. Zachęca młode osoby do tego, żeby mimo niezdolności do pracy, mimo niepełnosprawności bądź choroby, jednak podejmować pracę i nie będzie to powodowało utraty prawa do...
Ta zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku, więc na pewno dla pracujących osób jest to bardzo ważne.
Można przejść na rentę z tytułu niezdolności do pracy po prostu z pracy. A czy można przejść na rentę z tytułu niezdolności do pracy na przykład z zasiłku dla bezrobotnych?
Z zasiłku dla bezrobotnych na rentę można przejść jak najbardziej. Jeżeli okazuje się, że nasz stan zdrowia ulega pogorszeniu, zaczynamy się leczyć, zbieramy całą dokumentację medyczną, tak naprawdę wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy możemy złożyć zawsze. I wówczas, jeżeli nawet ten okres, kiedy przyznana zostanie już ta renta z tytułu niezdolności do pracy, a we wniosku zaznaczymy, że pobieramy zasiłek dla bezrobotnych, wówczas zostaną te kwoty pobranych świadczeń rozliczone między dwoma instytucjami, czyli Powiatowym Urzędem Pracy i ZUS-em. Więc tutaj nie ma żadnego problemu, żeby nie móc skorzystać z renty, jeżeli zaczynamy chorować.
A w drugą stronę?
W drugą stronę działa to troszeczkę inaczej, bo nie jest to już tak, że wybieramy sobie dobrowolny moment. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem jakby podstawowym. Jeżeli chcemy przejść na świadczenie przedemerytalne z renty z tytułu niezdolności do pracy, to najpierw musimy zakończyć pobieranie tej renty. Jeżeli tą rentę pobieraliśmy przez okres co najmniej 5 lat, to już jest jeden ze spełnionych warunków, że mamy prawo do skorzystania z takiego świadczenia przedemerytalnego. No i oczywiście obowiązują dalsze podobne zasady jak przy innych świadczeniach przedemerytalnych, czyli rejestrujemy się w biurze pracy po utracie renty w ciągu 30 dni, musimy pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez pół roku, nie mamy prawa odmówić prawa do pracy, jeżeli zostanie nam ona zaproponowana.
Chyba, że są ważne przyczyny.
Chyba, że są ważne przyczyny, oczywiście. Tak, to zawsze nas z tego zwalnia, bo wiadomo, że osoba, która chorowała i pobierała tą rentę przez 5 lat, na pewno nie jest na tyle w pełni
żeby każdą
sprawna, żeby każdą pracę jednak wykonywać. No i tutaj próg wiekowy to dla kobiety 55 lat i 20 lat stażu pracy, okresów składkowych i nieskładkowych, a w przypadku mężczyzny 60 lat życia i 25 lat stażu pracy.
Czyli przypominamy, jeżeli ktoś już jest niedaleko wieku emerytalnego i traci prawo do renty z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy, to jeszcze jest ta furtka, kończy się okres, na który została nam przyznana renta. Rejestrujemy się jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy, pobieramy zasiłek pół roku i możemy się ubiegać o świadczenie przedemerytalne. Zostało nam jeszcze jedno świadczenie. To jest świadczenie uzupełniające, czyli tak zwane 500+ dla niesamodzielnych.
Tak, i przy tym świadczeniu 500+ dla osób niesamodzielnych podstawowym warunkiem jest to, że taka osoba musi być uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji. I tu nie mówimy o osobie, która pracuje czy pobiera jakiekolwiek świadczenia. Warunkiem przyznania takiego świadczenia jest przede wszystkim ukończenie 18 roku życia, no i oczywiście bycie niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jeżeli taka osoba nie pobiera ani renty, ani emerytury, ani nie ma też innych świadczeń pieniężnych, które są finansowane ze środków publicznych, takie świadczenie 500 zł otrzyma jako samodzielne świadczenie w pełnej wysokości 500 zł. Z kolei, jeżeli pobiera bądź rentę, bądź emeryturę, bądź też inne świadczenia, których cały katalog jest wymieniony na naszej stronie internetowej, wówczas te świadczenia wypłacane nie mogą przekroczyć kwoty 1772 zł i 8 groszy. I zasada jest taka, że to świadczenie wówczas jest wymieniane złotówka za złotówkę. Jeżeli przekroczymy kwotę, która wynosi 1278 zł i jeżeli pobieramy kwotę 1278 zł i 8 groszy, wówczas to świadczenie...
I to jest kwota brutto?
Brutto, oczywiście. To świadczenie 500+ tak zwane przysługuje nam w całości. Każda złotówka, która przekracza tą kwotę, pomniejsza nam świadczenie 500 zł. I do momentu, gdy uzyskamy kwotę 1772,08, już od tego momentu to świadczenie nam się nie należy.
Ale oczywiście najpierw też trzeba mieć orzeczenie od lekarza, orzecznika.
Tak, i tutaj warto wspomnieć, że nie tylko może być to orzeczenie aktualne. My również bierzemy pod uwagę takie orzeczenia, które były wydane dość dawno, bo są osoby, które mają cały czas aktualne orzeczenia, które były wydane jeszcze w 97 roku, kiedy jeszcze nawet lekarz-orzecznik nie był instytucją, która u nas orzekała, a były komisje lekarskie. Była obwodowa komisja lekarska, a kolejną instancją była wojewódzka komisja lekarska. I jeżeli taka osoba ma orzeczenie, na którym ma zaznaczone, że ono jest w dalszym ciągu aktualne, może jest to orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej, bo tak ono się kiedyś nazywało, może jak najbardziej również ubiegać się o to świadczenie.
I nie potrzebuje już
kolejny... Nie potrzebuje nowego orzeczenia.
Raz iść i się badać. I tutaj bardzo polecamy spojrzenie właśnie na ten katalog różnego rodzaju dochodów, które wliczane są i nie są wliczane.
Tam jest bardzo wiele pozycji.
A jeżeli już, to proszę powiedzieć, gdzie można się dowiedzieć i można się wypytać o to, czy nasz dochód przekracza te minimalne kwoty, czy maksymalne kwoty, czy nie przekracza i jak się rozebrać, bo to jest chyba ponad 100 albo prawie 200 pozycji.
Jeżeli ktoś nie będzie potrafił sam znaleźć tych pozycji, które akurat są mu wypłacane, zawsze można skontaktować się z naszym centrum telefonicznym i tam podpytać osoby, które pracują na infolinii o to, które świadczenia są wliczane, a które nie. A również zapraszamy do naszych placówek. Nasze placówki są otwarte, nie trzeba się umawiać. Można wręcz z ulicy przyjść, chwilkę zaczekać, bo nie ma ma jakichś wielkich kolejek, więc dosłownie kilka minut podchodzimy do doradcy i wówczas można wypytać o wszystko to, co nas interesuje, czyli również o te pozycje, które pobieramy i chcemy uzyskać świadczenie dla 500+ dla niesamodzielnych. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie pofatygować się, zawsze możemy wysłać albo opiekuna, albo jakąś osobę upoważnioną, żeby załatwiła sprawy za nas.
Kończy nam się czas, więc jeszcze ostrzeżenie małe, jeżeli chodzi o...
A to ważne.
Emeryturę 14.
Tak.
To pracownicy ZUS nie dzwonią, nie proponują spełnienia dokumentów.
14 emerytura, ona jest tylko nazwana 14 emeryturą, ponieważ jest to świadczenie, które będzie wypłacane tak naprawdę dla wszystkich osób, które pobierają świadczenia długoterminowe. Może nie wszystkich, bo to za duże słowo, ale osób, które pobierają świadczenia długoterminowe, czyli są to renty socjalne, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury i jest ona wypłacana pierwszy raz w tym roku i może dlatego takie rzeczy się dzieją, ponieważ te osoby nie wiedzą, może nie doczytały, nie usłyszały, że przy wypłacie 14 emerytury nie trzeba składać żadnego wniosku. Wypłata 13 emerytury, 14 emerytury odbywa się u nas z urzędu. Pracownicy ZUS-u nie dzwonią i nie proponują, by złożyć wniosek za osobę, która pobiera świadczenie i nie proszą o podanie żadnych danych osobowych. Także bardzo, bardzo chcielibyśmy uczulić, żeby nie podawać żadnych danych swoich osobowych osobom właśnie, które będą mówiły, że dzwonią jako pracownicy z ZUS-u.
Czy spodziewamy się w najbliższych czasach, w najbliższym czasie jakichś zmian oprócz tych małych niespodzianek, które pani nam zdradziła?
No na tą chwilę raczej więcej zmian się nie spodziewamy. No czekamy w tej chwili teraz na wypłatę 14 emerytury. Ona już ze świadczeniem listopadowym pojawi się na kontach uprawnionych osób.
Więc cieszmy się i wydawajmy pieniądze mądrze. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Katarzyna Krupicka, rzecznik Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja dziękuję za uwagę.
Dziękuję.
I do usłyszenia za tydzień.
Bez barier.